A my teraz trochę o kampanii powiemy, ale też zaczniemy przynajmniej od historii gospodarczej. Naszym gościem Jan Śpiewak, działacz miejski, działacz społeczny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I doktor socjologii. Trzeba o tym pamiętać oczywiście. Panie doktorze, zatem trzecia rozmowa nasza, tryptyk tam chyba wyjdzie, historii Janusza Palikota. Dwa razy ten temat rozmawialiśmy, ale teraz chyba już biznes pana Palikota, nie wiem, czy się kończy, ale na pewno historia zadłużenia ma jakiś swój finał. Janusz Palikot powiedział, że pieniędzy nie odda, że ci, którzy zainwestowali w części, może dostaną w ratach swoje pieniądze, ale w części dostaną akcje jego firmy. I tak się kończy akcja pożyczkowa, crowdfunding pana Janusza Palikota. A wiem, że pan będzie starał się pomóc tym, którzy są pokrzywdzeni. Jak wygląda sprawa tych, którzy zaufali Januszowi Palikotowi?
No tak, no ich sytuacja wygląda bardzo źle, tak? Znaczy ta próba układu, gdzie Palikot mówi, że odda tam jakiś, w zależności od tego, kto ile zainwestował, od 80% do 25% kapitału, który włożył, już nie mówiąc nawet o odsetkach, prawda, ale to też można chyba włożyć te zapewnienia między bajki. Ta spółka dzisiaj pieniędzy specjalnie nie posiada, gdzie jego działalność jest trwale nierentowna, przynosi ogromne straty, jest koszmarnie zadłużona i no i tak, i zachęcam wszystkich, którzy potopili swoje oszczędności w tej spółce, do kontaktu ze mną. No my tutaj razem z moim adwokatem, no uważamy, że ta sprawa raz bardziej się zaczyna przypominać, że bardziej nadaje się nie dla syndyka, ale dla prokuratora, tak? I liczymy na to, że w pewnym momencie organa ścigania jednak zostaną uruchomione i przyjrzą się temu, co się działo w tej spółce, no bo to naprawdę jest coś niepojętego, że ta spółka właściwie zawsze była nierentowna, zawsze przynosiła gigantyczne straty, miała ogromne, wysokie koszty działalności. No i cóż, po 4 latach, po zbiórkach praktycznie nic z tego nie zostaje, więc zachęcam.
Ale to jeszcze raz, bo Janusz Palikot teraz dużo słów nagrał, 30-minutowe oświadczenie, w którym tłumaczy, że będzie dobrze, że jest szansa, że jeśli się spełnią pewne warunki, to firma wyjdzie na prostą, że jest układ, że ludzie dostaną swoje pieniądze i te słowa wypowiada, ale fakty są takie, że ci, którzy zainwestowali z myślą o zysku, że będą mieli odsetki od swojego kapitału, z tymi odsetkami mogą się pożegnać, a i kapitału szybko nie zobaczą.
Nie, kapitału to już wiadomo, że nie zobaczą, co powiedział to sam Palikot, i większości kapitału, szczególnie ci, co zainwestowali tam większe sumy, powyżej chyba 200 tysięcy, nie, no to prawdopodobnie jeśli wierzyć Palikotowi na podstawie tego układu, który on chce zaproponować, nic nie zobaczą, tak? Czy zobaczą 20%, jeśli już, moim zdaniem nic nie zobaczą, bo dzisiaj naprawdę ta spółka nie ma możliwości po prostu na to, żeby wyszła na prostą. No tutaj musiałbym pan porozmawiać bardziej z jakimś audytorem, ale jakby to, co wszystkim mówimy, tak od kwietnia, no się ziszcza, także jakby jest to... I pytanie jest tylko, czy nie było to celowe działanie, tak? Czy nie było to jednak od początku działanie nastawione na to, żeby jak najwięcej pieniędzy zebrać i jak najwięcej pieniędzy ze spółki wyprowadzić. I mamy podstawy ku temu, żeby taką tezę coraz śmielej zaryzykować. No to jest oczywiście pytanie, gdzie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, gdzie jest Komisja Nadzoru Finansowego. Tutaj były robione zbiórki, które w naszej ocenie też były zbiórkami, które no, powinny być raczej iść przez giełdę, czy powinny uzyskać aprobatę KNF-u. Takiej aprobaty nie było, szczególnie jeśli chodzi o te ostatnie zbiórki. No to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo śmierdzi i dziwi mnie troszeczkę bierność służb, szczególnie, że wiceminister gospodarki pan Artur Soboń zapowiadał kontrolę Urzędu Skarbowego. Ta kontrola zdaje się nie rozpoczęła, nic o tym nie wiemy. Wiemy jedynie o kontrolach PIP-u, który stwierdza inspekcja pracy, chyba zrobiła już dwie kontrole w spółkę Palikota i faktycznie no, setki osób nie dostało wynagrodzeń. Dziesiątki osób nie ma z czego żyć, a dzisiaj z tego, co wiemy i co do nas jakby informacje do nas docierają, no z samego browaru, ten czynek, no tam są już wręcz zabierane samochody, tak, odszedł cały dział prawny tej spółki. No to są, jeśli prawnicy uciekają ze spółki, no to znaczy, że już jest naprawdę bardzo źle, bo zazwyczaj tym prawnikom, nawet jak już nie ma pieniędzy właśnie na tych zwykłych, szarych zjadaczy chleba, których nasi liberalni tutaj bohaterowie gospodarczy niespecjalnie poważają, tak, no ale tym prawnikom płaci się do końca, no żeby przynajmniej nie odpowiedzieć prawdopodobnie karnie, żeby mieć jakieś tego, a widzimy, że nawet prawnicy uciekli z tej spółki, więc sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo
zła. Są informacje nieoficjalne, że główny piwowar także tak. uciekł z tej spółki, że to ci, którzy są sercem, motorem, jeżeli ta firma miałaby działać, tak. to właśnie w oparciu o piwowara, o tych, którzy są ekspertami, specjalistami, net oni odchodzą z tego browaru.
No tak, 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 więc jakby tutaj tutaj za moment nie będzie komu po prostu nawet wozić tego browaru, tak, i go ważyć, tak, jeśli już tak nie jest, więc no, dla mnie sytuacja jest zadziwiająca, no, że do tej pory jakby instytucje publiczne przy tym sprawie się przyglądają zupełnie biernie. No, ja bym nie chciał po prostu, żeby to się skończyło tak, że znowu będzie tak jak na Amber Gold, czy w innych aferach tego typu, czy skokach, gdzie po prostu zwykli ludzie potracili często majątki życia, bo można było zaufać Palikotowi, ja to rozumiem, chociaż ja osobiście nigdy bym nie zaufał, ale jeśli człowiek się pojawia w otoczeniu ludzi kultury, że jest w radach, prawda, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, że znani profesorowie wydają z nim książki ekonomii, że Kuba Wojewódzki, tak, król, bohater TVN-u, no tutaj sygnuje te inwestycje, no to można było uwierzyć w te zapewnienia Palikota. To była w mojej ocenie bardzo świadoma, bardzo ciekawa kampania, no, jak powiem, manipulacyjno-propagandowa. Pytania, czy Janusz Palikot od samego początku wiedział, że to się tak skończy, czy nie. No ale to nie jest tak, że tylko Janusz Palikot się posilił na tych pieniądzach. Tam z tego, co widzimy, nie wiemy, nie znamy dokładnie struktury, no ale widzimy, że tam były też fundusze czy pośrednicy, którzy pożyczali pieniądze na gigantyczne procenty, brali ogromne bardzo prowizje. To nie mogło być, można też było z tej spółki wyprowadzać pieniądze w inny sposób, na przykład za pomocą gigantycznych gaż marketingowych. Ta spółka wydała jakieś ogromne pieniądze na marketing. Temu wszystkiemu powinien się dzisiaj przyglądać śledczy, temu wszystkiemu powinni się przyglądać dzisiaj audytorzy, sprawdzać to wszystko. No niestety widzimy, że niewiele się w tej sprawie dzieje, dlatego my tutaj zbieramy poszkodowanych i chcemy, żeby po prostu zmusić państwo do ostrego działania, żeby nie patrzyło biernie, jak kolejny raz pieniądze, oszczędności życia ludzi przypadają.
Bo to jest tak, Janusz Palikot coś produkował, coś sprzedawał, piwo, wódki, wina, z tego powinien jakiś dochód, ale to się nie bilansowało, zebrał na rynku, zdaje się, ponad 200 milionów złotych i to przepalił w ciągu nieco ponad roku. To pytanie, gdzie te pieniądze pojawiły, bo tak, dwa lata powiedzmy, no to jest tak, że zbierał się pod 3 lata zbierał, zebrał ponad 200 milionów. Jak rozumiem, to wszystkie pieniądze ich nie ma, nie widać ich ani specjalnie w zyskach firmy, ani w jakichś nowych liniach produkcyjnych, bo te linie nie ruszyły w dużej części. Zastanawiam się, gdzie one się podziały. A, bo tak, nie płacił za media. Wiemy, że od paru miesięcy nie płaci swoim pracownikom, więc pytanie, co się stało z pieniędzmi pożyczonymi od ludzi, bo tego w spółce nie widać, żeby tam było te 200 milionów przeszło.
No nie, jest 200 milionów, ale długu, tak, no. Więc to jest tam aktywa trwałe, to jest ten browar, tak, to pewnie może być warty, nie wiem, 20-30 milionów złotych, no ale cała reszta to są znaki towarowe, na które między innymi Palikot zabezpieczał swoje zbiórki, które były wyceniane przez niego na 50 milionów złotych, na przykład, tak, na znak towarowy marki Wyjebongo. No, mi się wydaje, że to Wyjebongo to przejdzie do historii po prostu, jak za parę lat będziemy na ten temat rozmawiać, no, że facet naprawdę był, no, miał facet, że tak powiem, chucpę, jak to się mówi po warszawsku, żeby tak nazwać ten produkt i tak tylu ludzi na tym wyrolować. Więc absolutnie. No,
i wycenić tą markę odpowiednio.
Tak, wycenić tą markę odpowiednio. Nie, no, to komedia jest po prostu, nie? No, tylko że dla nas to jest wszystko bardzo śmieszne i zabawne, no ale jakby tam po drugiej stronie pewnie ktoś, kto zainwestował te pieniądze, no może mu nie być powód do śmiechu. No ja oczywiście mam ten problem, że ja nie popieram ogólnie działalności alkoholowej, ale też trzeba zauważyć, no, że jakby działalność, no nie ma, Polacy piją bardzo dużo piwa, bardzo dużo wódek, niestety. Jesteśmy narodem, który, że tak powiem, konsumuje tego zdecydowanie za dużo, więc też działanie na takim rynku, gdzie proponuje się produkty, które się nie sprzedają, które właściwie nie wiadomo dla kogo są, tak, znaczy, że oni, czy naprawdę wierzy, kim była klientela, kim był target, tak, na produkowanie tak drogich trunków, ale opakowanie ich jednocześnie jako produktu dla dzieci niemalże, no dla młodzieży. No, wszystko to się, to wszystko jest dość nieprawdopodobne. Mi się kojarzy taki film Wielki z Wall Street trochę. I sobie wyobrażam właśnie, jak ci ludzie dzwonili po ludziach, żeby wciskać pożyczki, obligacje Palikota, czy ten crowdfunding robili, że oni się musieli, może się podobnie czuli, jak właśnie w tym filmie Wielki Wall Street, jak sprzedawali te obligacje, które nic nie były warte. No i tutaj wydaje mi się, że historia jest bardzo podobna. Myślę, że z miesiąca na miesiąc będziemy wiedzieć coraz więcej i będziemy mogli dokładnie prześledzić ten strumień pieniędzy, gdzie został wyprowadzony, no ale zarzuty o wyprowadzenie pieniędzy wobec Janusza Palikota, no już bardzo mocno konstruowała już jego była żona, która twierdziła, że Janusz Palikot wyprowadził ogromną część tego majątku na Karaiby, do rajów podatkowych, więc być może też nasze tropy będą kiedyś właśnie mapą będziemy sobie tutaj palcem kierować się w stronę właśnie odległych terytoriów zamorskich, które nie wiedzieć czemu świat zachodu ciągle utrzymuje i pozwala na tego typu działalność i być może tam będą te pieniądze.
W końcu gdzieś Janusz Palikot ewentualnie być może, jak mówi jego była żona, pieniądze musi lokować, co wyjaśnia, dlaczego takie raje istnieją i dlaczego są tolerowane przez elity europejskie czy szerzej świata zachodu. Czyli co możemy powiedzieć po tym oświadczeniu, po tej propozycji układu, że Palikot, że biznes Palikota już nie tylko tonie, ale że już leży na dnie?
No tak, znaczy tam po prostu, ja nie wiem, znaczy tam, jeśli on zamknął ostatni swój sklep firmowy, tak, no to już jedyne, co może zamknąć jeszcze, no to może zamknąć ten browar, tak, no i to się pewnie w końcu prędzej czy później wydarzy, tak, no bo ile można nie płacić ludziom, tak. Nie wiem, no więc widzę, że też te no, że też ja sam Janusz Palikot wygląda bardzo źle na tych filmach wszystkich i tak dalej. Wydaje mi się, że to też nie ułatwia sprawy, że pewnie on nie jest najlepszym stanie zdrowia, ale tak, no ja muszę chyba sam się przejechać do tego browaru w Tenczynku i zdać relację, więc może tam wybiorę w przyszłym tygodniu.
To wtedy nie będzie, będziemy zrobić wieloksiąg tych rozmów i na tryptyku się nie skończy. Jan Śpiewak naszym gościem. To jeszcze pewnie wrócimy do historii Janusza Palikota, jego interesów, a co najgorsze, tych, którzy mu zaufali, mimo że wiele osób mówiło, jak widzicie na plakacie Palikota z Wojewódzkim, to nie ufajcie, ale jednak nie wszyscy posłuchali, a wydawało się, że to brzydko pachnie niemalże od początku. Jan Śpiewak naszym gościem, to jeszcze jedno pytanie dotyczące mieszkań. Zmienimy temat, ale jedna osoba się z tym łączy, pan minister Artur Soboń, który zapowiedział kontrolę u Palikota, teraz się nie stała, a teraz pan minister Soboń także zapewnia, że rząd będzie starał się obniżyć ceny mieszkań, bo ceny mieszkań, nie wiedzieć czemu, pokrycie 2% bezpiecznym wystrzeliły do góry i jest znowu kłopot z mieszkaniami. Jeszcze większe
niż był. Niestety te ceny mieszkań w Warszawie są po prostu już osiągnęły, i nie tylko w Warszawie, no w dużych miastach ogólnie przekroczyły jakieś pułapy, wydaje się, dostępności dla zwykłego człowieka, tak, no w Warszawie cena...
16 tysięcy za metr kwadratowy, podobno, tak, średnia. Nie to, są z naszej droższe.
No jeśli weźmiemy pod uwagę, że taka najczęściej wypłacana pensja w Warszawie, mediana, to jest około 6 tysięcy złotych na rękę, tak, no to żeby kupić metr kwadratowy, trzeba pracować 2,5 miesiąca, no to jest i nic nie odkładając, znaczy nic nie wydając z tej sumy, tak, czyli to nas prowadzi do szybkiego wyliczenia, że singiel, który zarabia te 6 tysięcy, to on będzie w stanie sobie kupić takie mieszkanie 40-metrowe po 10 latach mieszkania pod mostem i żywienia się tym, co znajdzie w śmietniku. Nie? Znaczy, to jest absolutny dramat, to jest tragedia całego polskiego narodu, bo trzeba jasno powiedzieć, że korelacja między dzietnością a a cena mieszkań jest bardzo silna, tak? Oczywiście nie jest to jedyny powód, ale jakby im droższe mieszkania, zresztą to było też widać w poprzednich latach i też mam taką tezę, że to odbicie, mieliśmy takie odbicie związane z 500+, ale też między innymi właśnie z wzrostem pensji i utrzymaniem się cen mieszkań właśnie w latach 2015-2019. Wtedy faktycznie dostępność mieszkań była stosunkowo wysoka, jeśli chodzi o ostatnie lata. No ale to, co się dzieje od czasów pandemii, szczególnie w ciągu tych ostatniego roku, no jest absolutnie czymś porażającym. Wzrost rok, miesiąc do miesiąca 7% cen nieruchomości w Warszawie. No to jest coś, czego co rząd powinien natychmiast zareagować. I tutaj z jednej strony mamy oczywiście ten program 2%, który napędza popyt, no ale to nie jest wszystko, tak? 70% nowych mieszkań jest kupowanych dzisiaj za gotówkę przez inwestorów. To jest tragedia i każdy, kto kupuje mieszkanie dla siebie na kredyt, wie, o czym mówię, bo kupienie mieszkania na kredyt, które to trwa, to ta procedura 2-3 miesiące, jest po prostu no, jest dyskryminowany, tak? Przez sprzedających, którzy
to nie, warto nie... tylko wspomnieć, że przed pandemią to była połowa mieszkań. Teraz to już jest 70%, to jest kupowane za gotówkę, tak, najczęściej jest... albo przez osoby, które mają dużo nieruchomości, albo przez fundusze.
No jest to dramat, więc jakby to, że Polska, że państwo polskie udaje, że nie ma problemu ludzi, którzy posiadają po 20, 30, 40 mieszkań, którzy kupują te mieszkania, często nawet ich nie wykańczając, tylko trzymają je puste, tak, te pustostany, część tych pustostanów, było 200 tysięcy pustostanów w pandemii. Wiadomo, że to była pandemia, dużo ludzi wyjechało, ale nawet jeśli byśmy założyli, że mamy około 100 tysięcy pustostanów w Warszawie, no to pokazuje skalę problemu, tak? Jakby, i tutaj jest coś, czego, no to jest kolejny w sytuacji, w której polskie elity, no znowu, za przeproszeniem, no oszukują naród polski, no bo utrzymują, że tego typu sytuacja, gdzie niskie podatki dla właścicieli właśnie mieszkań są czymś dobrym, że to jest też zrobić coś dla nich, no nie. Dzisiaj właściwie inwestycje w nieruchomości są nieopodatkowane, zakup nieruchomości, nie ma takich sytuacji, prawda, na zachodzie, gdzie kupno kolejnego mieszkania, że pierwsze mieszkanie zazwyczaj jest zwolnione z tych podatków, kolejne mieszkanie już jest bardzo wysoko opodatkowane, jeśli kupujesz pod wynajem. Podatek od najmu jest dużo wyższy na zachodzie Europy, tak? W Polsce nie mamy w ogóle żadnego katastru, podatek od nieruchomości jest właściwie bliski zero, nie ma, podatek od najmu to wynosi, jest najniższy w całej Europie, wynosi 8,5% w ryczałcie do 200 tysięcy złotych dochodu rocznie i jak jesteś firmą, no to praktycznie znając polską kontrolę, polskie kontrole, których właściwie brak, tak? I absolutno niestety tutaj dziką amerykanką, jeśli chodzi o optymalizację kosztów i obniżanie podatków dochodowych przez firmy, no to możemy założyć, że firmy, które mają mieszkania na wynajem, właściwie podatków żadnych nie płacą od najmu. A więc mamy naprawdę sytuację przerażającą, gdzie bardzo bogaci ludzie uczynili z mechanizmu inwestowania w nieruchomości narzędzie po prostu wyzysku, trzymania, przyjmowania coraz większej wartości wytworzonej, dodanej przez pracowników, przez większość społeczeństwa. I to jest takie błędne koło, tak, bo oni mają coraz więcej kasy, za coraz więcej kasy kupują coraz więcej nieruchomości, te nieruchomości stają się coraz droższe i zmuszając coraz kolejne pokolenia Polaków do wiecznego wynajmu albo do emigracji, tak? To jest naprawdę zbrodnia na narodzie polskim i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dalej to będziemy utrzymywali. Oczywiście możemy mieć stronę Londynu czy Nowego Jorku i to się też powoli trochę dzieje, tak, że po prostu nikogo normalnego nie stać na mieszkanie w tych miastach, tak? No ale to prowadzi naprawdę do gigantycznych problemów społecznych, do wzrostu przestępczości, do wzrostu wykluczenia społecznego. I tak jak mówię, no przede wszystkim taką pierwszą reakcją Polaków i ludzi na Zachodzie jest oczywiście po prostu decyzja o braku posiadania rodziny, tak? Bo to po prostu nie jest w stanie się nikt utrzymać i wynająć. Dzisiaj wynajem mieszkania 40 parę metrów w Warszawie to jest powoli się zbliża do 4000 zł. No naprawdę, no to jest coś.
Mało kogo na to stać, czy coraz więcej osób już na to po prostu nie stać. No jest też element siłą rzeczy, że się przedmieścia budują, że ludzie uciekają poza miasta, potem muszą wiele kilometrów dojeżdżać do pracy, do dużego miasta. To jeszcze na koniec pytanie, bo pan spotykał się parę miesięcy temu z ministrem Waldemarem Budą, kiedy on projektował ten bezpieczny kredyt. Już wtedy były takie obawy, że on może dać trochę więcej możliwości wzięcia kredytu, ale że de facto będzie najbardziej korzystny dla banków i dla deweloperów.
No tak, tutaj były takie obawy i apelowaliśmy do ministra Budy, że wprowadził jednocześnie, jeśli chce pobudzać popyt, no żeby jednak wprowadził ograniczenia na spekulacje nieruchomościami. I to się udało w bardzo ograniczonym zakresie, tak? Bo dzisiaj wyższy podatek od zakupu nieruchomości płaci tylko ten, kto kupuje szóstą nieruchomość i więcej w tej samej inwestycji, tak? No to ile jest osób, które kupują faktycznie po 10 kawalerek w jednym bloku. Oczywiście są takie, ale jednak większość ludzi, tak, inwestorów, tych, o których my mówiliśmy, to nie są inwestorzy, którzy mają tych mieszkań po 40 i wykupują cały blok, tylko raczej kupują sobie 2-3 mieszkania, prawda, w jakiejś inwestycji i potem mają tych mieszkań, nie wiem, po kilku latach 10, tak? To są, myślę, taki przeciętny polski bogacz, rentier, wygląda profil, więc te ograniczenia to do spekulacji, one niestety no, nie dotknęły, nie ograniczyły tej spekulacji. Wprowadzono faktycznie likwidację możliwości cesji, bo to też była bardzo popularna praktyka, czyli po prostu, że nawet ci kupujący nawet nie wykładali pieniędzy, tylko wykładali 10% podpisania umowy przedwstępnej, a potem handlowali umowami przedwstępnymi, tak? I to zostało ograniczone, tak? Czyli to zmusiło, jakby wykluczyło z rynku tych najbardziej tych drobnych, że tak powiem, spekulantów, tylko zostali trochę grubsi, ale jak widać, to niespecjalnie to wpłynęło na ten ogromny popyt, tak? Więc oczywiście rząd tutaj faktycznie trzeba oddać, że zwiększył bardzo finansowanie na budownictwo komunalne i społeczne. To jest dzisiaj 2-3 miliardy złotych rocznie i samorządy mogą 85% kosztów budowy uzyskać, ale to jest o 1-0 za mało. To nie powinno być 2-3 miliardy, tylko to powinno być 20-30 miliardów złotych na budownictwo publiczne, które nie jest objęte spekulacją rynkową, a z drugiej strony trzeba było nałożyć dużo ostrzejsze ograniczenia dla rentierów, dla inwestorów przed kupowaniem po prostu spekulacyjnych mieszkań na wynajem. Te ograniczenia, tak jak mówię, no dzisiaj nie ma krajów w Europie, nie znam drugiego kraju w Europie, który miałby tak nisko opodatkowane inwestycje w nieruchomości i w taki no, szalacki sposób to traktował. Minister Buda tłumaczył, że trzeba ten popyt spekulancki jednak utrzymać, bo dzięki temu nowe budynki się budują. No tylko pytanie się, dla kogo one się budują, te nowe budynki, tak? Czy nam zależy na każdym nowym mieszkaniu, które potem trafi do rentiera, czy jako lokata kapitału po prostu w betonie, czy jednak powinniśmy jednak priorytetyzować te inwestycje deweloperskie, które trafiają potem do sprzedaży dla mieszkańców, dla ludzi, dla polskich rodzin, a nie dla rentierów, więc no ten argument niestety tutaj zwyciężył, że trzeba podtrzymać ten popyt spekulancki, żeby budowy nie stanęły. No moim zdaniem decyzja tutaj była niestety nie do końca przemyślana i wymaga, tak jak mówię, z jednej strony no wymaga po prostu dokręcenia śruby tym spekulantom, bo nie ma takiego drugiego raju w Europie jak w Polsce, jeśli chodzi o spekulacje nieruchomości.
Ja to mówił Jan Śpiewak. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dzięki wszystkim.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10:58 na zegarach. Za chwilę będzie serwis informacyjny. Tak było i o biznesie, tym takim małym, jeżeli chodzi o jego skalę i znaczenie dla gospodarki całego kraju, czyli o historii pana Wojewódzkiego razem z Palikotem, no nie pana Palikota, razem z panem Wojewódzkim przy browarze, ale potem problem ogólny, czyli problem dostępu do mieszkań i nierównowagi na rynku nieruchomości. Za chwilę serwis informacyjny, a po godzinie 11 dalej będziemy się poruszać w ramach Odysei Wyborczej i po Warszawie, i po Polsce, i Warszawa, i Podkowa Leśna, i Szczecin.